Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich Państwa w naszej kolejnej cyklicznej audycji powołaniowej Zostań rybakiem pana. Kolejna audycja i kolejny mój gość. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął ksiądz dr Łukasz Pondel, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji, jak również diecezjalny opiekun wspólnoty modlitewnej Margaretka. Szczęść Boże, księże Łukaszu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Audycja powołaniowa i tak sobie pomyślałem, któż lepiej by odpowiedział nam na pytania związane z powołaniem, jak nie człowiek, który towarzyszy młodemu pokoleniu rozeznawać powołanie do kapłaństwa. Ale zanim do tego dojdę, księże Łukaszu, chciałbym zapytać o to, jak to wyglądało w księdza życiu, jak wyglądał proces powołania. Może na początek, żeby tak troszkę wprowadzić naszych widzów i radiosłuchaczy do osoby księdza, prosiłbym powiedzieć, skąd ksiądz pochodzi, gdzie chodził do szkoły podstawowej, szkoły średniej, jak to wyglądało, czy jest rodzeństwo, czy też nie.
Pochodzę z małej miejscowości Roszkowice, to jest na południu naszej diecezji, już województwo opolskie. To jest dekanat wołczyński, jak Państwo może kojarzą, miejscowość Byczyna. Chodziłem do liceum w Kluczborku. Tam w ogóle może takie początki mojego, w ogóle to już można też powiedzieć trochę o początkach powołania, bo tam to się to powołanie zrodziło, ponieważ wtedy, kiedy zdawałem do szkoły średniej, wtedy jeszcze były egzaminy wstępne, nie zdałem egzaminu z języka polskiego. I to było dla mnie taki bardzo duży cios. Wtedy zrodziła się, w ogóle myśl o powołaniu zrodziła się już wcześniej, ale wtedy z Panem Bogiem wszedłem w taki troszeczkę układ. Panie Boże, jeżeli zostanę przyjęty, bo była egzamin poprawkowy, ale powiedziano nam, że jednak nie da rady przyjąć nas do szkoły i wtedy powiedziałem Panu Bogu, Panie Boże, jeżeli się uda dostać, to wybiorę drogę do kapłaństwa. I tak się stało. Zostałem przyjęty do klasy o tym samym profilu, o którym chciałem i wtedy ta myśl już się pojawiała. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam trójkę rodzeństwa młodszego, brata, który wraz z żoną mieszkają we Wrocławiu, także mam dwie siostry, też młodsze, które również mieszkają we Wrocławiu. Jedna siostra jest po teologii, ukończyła teologię, ale nie pracuje w zawodzie, a druga siostra jest po AWF-ie, teraz studiuje filologię polską.
Księże Łukaszu, to, tak jak powiedziałem, jest audycja powołania. Ksiądz już dotknął troszeczkę tych pierwszych myśli. To, co czasem gdzieś tam pojawia się też w naszych audycjach cyklicznych, jak to wyglądało z perspektywy dzisiaj patrzenia przez księdza? Pierwsze myśli, ale czy też temu rozeznawaniu ktoś konkretny towarzyszył, czy ktoś odegrał jakąś szczególną rolę w księdza życiu, jeśli chodzi o rozeznanie powołania, czy to było na takiej zasadzie ja i Pan Bóg i ten nasz układ, który gdzieś tam się dokonywał we mnie?
Tak, ten układ był kluczowy, ale myśli o powołaniu rozpoczęły się już wcześniej, ponieważ ja już o kapłaństwie myślałem jako dziecko, byłem ministrantem w czwartej klasie szkoły podstawowej. Rozpocząłem posługę ministrancką, bardzo się cieszyłem z tego, bo to dla mnie takie bardzo ważne i to, że mogłem być bardzo blisko Pana Jezusa przy ołtarzu. Na moje powołanie bardzo duży wpływ oczywiście mieli na pewno moi rodzice, na pewno moja babcia świętej pamięci, która, przyznam się szczerze, że już kiedy byłem w liceum, byliśmy tutaj raz z księdzem proboszczem, nie pamiętam na jakie to wydarzenie, jechaliśmy na jakąś eucharystię dużą i byliśmy tutaj w seminarium. Seminarium w tym czasie było w budowie i pamiętam, że kiedyś ksiądz proboszcz tam za zgodą oczywiście mieliśmy możliwość tu przejść po placu, jeszcze jak powstawały budynki seminaryjne, moja babcia wtedy już świętej pamięci powiedziała mi do mnie coś takiego, wybierz sobie pokój. Ja byłem wtedy w liceum, nie mówiłem jej, że chcę wybrać drogę kapłaństwa, ona mówi do mnie, wybierz sobie pokój. To dla mnie dzisiaj, oczywiście z perspektywy, wtedy nie przywiązywałem do tego żadnej wagi, dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to było takie proroctwo dla mnie, że Pan Bóg, i ona to czuła, że Pan Bóg jednak powołuje mnie do kapłaństwa, ale tak jak mówię, nie rozmawiałem z nią o tym. To była taka moja tajemnica, którą dopiero tak naprawdę wyjawiłem w wieku 18 lat, że chcę iść do kapłaństwa. Moim rodzicom w dniu moich 18 urodzin z proboszczem troszkę wcześniej rozmawiałem. Zaproponował mi rekolekcję w seminarium. To właśnie też mój ksiądz proboszcz. Miał wpływ ksiądz Robert, który był moim proboszczem. Wtedy miał wpływ też taki, żeby pokierować mną do kapłaństwa. Też myślę, na pewno też jego życie, świadectwo jego życia też miało wpływ na to. I kiedy byłem tutaj na rekolekcjach w seminarium jako maturzysta, wtedy po tych rekolekcjach poczułem, że jest coś, po co muszę wrócić. Tutaj właśnie, co zostawiam w seminarium. Tak mocno ten budynek, ten czas rekolekcji na mnie wpłynął, że kiedy wracałem do domu, czułem, że coś zostawiam, że muszę po to wrócić. I to właśnie było i jest kapłaństwo.
Księże Łukaszu, Dzisiaj jest ksiądz ojcem duchownym naszego kaliskiego seminarium, ale w ogóle jak to wyglądało od momentu święceń, jakie parafie dotychczas były, bo dzisiaj to seminarium.
Tak jest. Pierwszą pracówką mojej pracy, myślę, że bardziej powołania należy powiedzieć, kapłańskiego, była parafia w Ostrowie Wielkopolskim, Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Bardzo się cieszyłem, ponieważ były to takie moje pierwociny kapłańskie. Tam jako pierwsze taki kontakt z ludźmi, praca z ludźmi, w ogóle od razu od samego początku pokochałem ludzi. To było dla mnie takie bardzo znaczące, ponieważ odpowiadałem za dzieci, za msze dla dzieci, zespół dziecięcy, także młodzież, wspólnota młodzieżowa, zespół młodzieżowy, także była oaza dorosłych, oaza rodzin. To było dla mnie takie bardzo, bardzo kluczowe i wtedy tak naprawdę pokochałem kontakt z ludźmi. Zobaczyłem, że kapłan to jest ten, który jest dla ludzi. To była pierwsza moja parafia, tam byłem 3 lata. Później ksiądz biskup Stanisław powołał mnie na parafię budującą się parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu, tutaj na osiedlu Dobrzec. Parafia istniała od roku i tam tak naprawdę było takie drugie zetknięcie i jeszcze bardziej Pan Bóg pokazał mi, że przyprowadzenie człowieka do Boga jest takim podstawowym fundamentem. Takie moje motto w ogóle kapłańskie jest, że Panie Boże, takie pragnienie i też ideał, do którego dążę, polega na tym, i taki może też kolejny układ z Panem Bogiem, Panie Boże, jeżeli uda mi się chociaż jednego człowieka przyprowadzić do Ciebie, to warto było być księdzem. I tym mottem tak naprawdę żyję do dnia dzisiejszego. Jeżeli uda mi się chociaż jednego przyprowadzić do Ciebie, warto było być księdzem. I nie wiem, czy ono się sprawdza, czy ja je dobrze realizuję. Staram się przynajmniej do tego dążyć, żeby tak było. I to była druga parafia. Tutaj również dzieci, młodzież, wspólnoty dorosłych. Także tutaj zetknąłem się z apostolatem Margaretka, ponieważ zakładaliśmy wspólnotę apostolatu Margaretka, także jeździliśmy do ojców orionistów, do Opatrzności Bożej, tam gdzie pan Tomasz Klimowicz też pięknie rozkrzewia apostolat Margaretka. Tam się po raz pierwszy właśnie spotkałem z tym apostolatem, za który dzisiaj z woli oczywiście Bożej odpowiadam w naszej diecezji. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak wielka jest potrzeba modlitwy za kapłanów. Ale to też się zrodziło na bazie różańca świętego. Zakładaliśmy pierwsze róże. Te róże się coraz bardziej rozpowszechniały u Jana Pawła II. Myślę, że tutaj tak naprawdę też jeszcze mocniej pokochałem różaniec, którego dzisiaj jestem propagatorem, nowenny pompejański, wiele o tym mówię, głoszę, żeby właśnie oddać się modlitwie różańcowej, oczywiście na bazie której powstał i funkcjonuje apostolat Margaretka, mimo że taką przewodnią modlitwą jest koronka pokoju z Medjugorje, ale mimo wszystko bierzemy do ręki paciorki różańca, bierzemy do ręki różaniec, więc ta modlitwa bardzo mocno jest związana z różańcem świętym. Więc to było takie moje początki. Później byłem jeszcze rok czasu w parafii w Krotoszynie u świętego Jana Chrzciciela, gdzie opiekowałem się duszpasterstwem nauczycieli. Odpowiadałem za krąg dorosłych. To było też takie dla mnie wielkie, wielkie wyzwanie. I później zostałem skierowany właśnie do seminarium duchownego. Jeden rok byłem prefektem i później do dnia dzisiejszego jestem ojcem duchownym.
Czyli ile lat kapłaństwa i ile lat w seminarium już?
W seminarium jestem w tej chwili piąty rok w seminarium, a kapłaństwa od 2007 roku, czyli 13 lat.
Troszkę już coś można powiedzieć o tym kapłaństwie, o tym powołaniu do życia kapłańskiego. To, co często stawiam jako pytanie moim gościom, to przez ten czas, jak to ksiądz widzi, jak to ocenia, zaskoczenie, to co może jakoś tak właśnie w kapłaństwie księdza zaskoczyło, a co rozczarowało?
Myślę, że rozczarowań w kapłaństwie jako takich nie ma, ponieważ ja raczej staram się podchodzić do tego bardzo tak otwarcie. Nie jestem jakoś zamknięty na różne problemy, które są dookoła nas. Czasem trudno jest je znieść, trudno się z nimi zmierzyć. Że także gdzieś ten trudności, jak każdy człowiek, ale myślę, że kapłaństwo samo w sobie jest dla mnie piękne i myślę, że ono jest darem od Pana Boga. Tak naprawdę widzę, że kapłaństwo w mojej ocenie jest tak i myślę, że chyba każdy tak z nas to czuje i widzi, że kapłaństwo bazuje na modlitwie. I od tego to jest fundamentem. Nie ma kapłaństwa bez modlitwy. Bez modlitwy osobistej, bez modlitwy osobistego spotkania z Bogiem. Tak naprawdę nie ma kapłaństwa i to kapłaństwo jest wtedy bez wartości. Kapłaństwo nie ma sensu, kiedy kapłan się nie modli. I to jest dla mnie takie wielkie odkrycie, które odkrywałem powoli w seminarium, ale teraz coraz bardziej do tego dojrzewam, że tej modlitwy musi być jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Z każdym rokiem kapłaństwa tej modlitwy musi, w moim życiu musi być jeszcze więcej, bo widzę, że tutaj tak naprawdę jest fundament. I I to tak naprawdę jest dla mnie taki też sens. I tutaj widzę, tego też uczę młodych ludzi, szczególnie, którzy wybierają drogę do kapłaństwa, żeby jak najwięcej czasu przebywali z Chrystusem, bo jeżeli tutaj nie ma relacji, nie buduje się ta relacja spotkania z Nim, to tak naprawdę trudno mówić, żeby jakąkolwiek relację zbudować z człowiekiem.
Nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana. No, audycja powołaniowa. Ta scena powołania pierwszych uczniów. A jak ksiądz dzisiaj rozumie słowa Zostań rybakiem Pana?
Kiedy tak słyszę księdza Szymonie, księdza słowa, to tak przychodzę mi na myśl takie dwie sceny z Biblii. Może tak troszkę posłużę się Biblią, żeby może wytłumaczyć, jak ja rozumiem te słowa Zostań rybakiem Pana. Pierwsze to, kiedy Pan Jezus wszedł do łodzi, do Piotra i kiedy jest połów ryb, Pan Jezus jest w łodzi i wtedy Piotr się przestraszył. Więc pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to może nie ogólnie strach, ale taki trochę lęk. Lęk przed tym, żeby nie rozczarować Pana Jezusa. Lęk przed tym, żeby Go nie zawieść. Tak jak Piotr, bardzo często widzę także swoją małość i kruchość w tym, czym jest kapłaństwo. Piotr się przestraszył tak naprawdę. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Przestraszył się wielkości kapłaństwa. Tego, kim staje się przez to, że jest księdzem. Że staje się tak naprawdę kimś, do czego tak naprawdę nigdy nie będzie dorastał sam z siebie, bo jest to darem od Chrystusa. To On jest kapłanem i On obdarowuje nas kapłaństwem, które nie należy do nas, nie należy do mnie. I Piotr się trochę tego przestraszył. I druga scena to wtedy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i apostołowie tak troszkę oczekują spotkania, chociaż są pełni obaw, nie uwierzyli kobietom, które im obwieściły, nie uwierzyli dwóm, którzy wracali z Emaus, nie uwierzyli. I wtedy Piotr mówi, idę łowić ryby, idziemy i my z tobą. Czyli w jakiś sposób trochę Piotr zwątpił, choć nie chciałbym tak tego nazywać wprost zwątpieniem, bo może jest to krzywdzące dla samego świętego Piotra, ale jest coś w tym, że Piotr w jakiś sposób gdzieś tutaj nie zrozumiał do końca. Może to wszystko go przerosło i apostołowie poszli za nim.
Wycofał się chyba.
Tak jest. I to jest bardzo ważne. Jeżeli kapłan się z pewnych rzeczy wycofa, jeżeli kapłan się przestraszy, to ludzie pójdą za nim. Czyli kapłan może też ludzi odciągnąć od Chrystusa. Nie tylko ich przyciąga, ale może ich też odciągać. I to jest dla mnie też takie jest bardzo znaczące, że wielką odpowiedzialność otrzymałem od Pana Boga. Zostań rybakiem. Czyli trzeba łowić ryby. I to, co się dokonało też z Piotrem, bo Piotr jest przecież tym głównym rybakiem, odtąd będziesz łowił ludzi, Piotr musiał zapłakać nad swoim życiem. Czyli to był ten moment, kiedy Piotrze nastąpiła przemiana, chociaż ona nie później tak w tych etapach, ona niekoniecznie realizowała się tak, jak powinna, tak po Bożemu, choć Piotr gdzieś tam w tym wszystkim szukał Pana Jezusa, ale tak patrząc z perspektywy, Pan Jezus i to wpisał w jego życie. Takie doświadczenie, zwątpił, tak jak pozostali apostołowie, wyparł się go, to co Pan Jezus mu też zapowiedział, ale go kochał. Kochał go takim, jakim jest. Dlatego Chrystus kocha każdego kapłana takim, jakim jest. Nawet jeżeli ten kapłan popełnia błędy, których nie powinien popełniać. Ale Jezus go kocha. Kocha go dlatego, że go wybrał i nigdy nie cofnie słowa. Nigdy nie będzie mu wierny. Wierny może przestać być tylko kapłan. Kapłan może przestać być wierny, ale Jezus nigdy nie przestanie być wierny. Jezus kocha prawdziwie do końca. I tak ja rozumiem te słowa, się zostań rybakiem Pana, to znaczy bądź wierny do końca, nie poddawaj się, a nawet wtedy, kiedy są trudne chwile, nawet jeżeli byś miał zwątpić, ufaj do końca Chrystusowi, bo jeżeli On cię wybrał, to On twoim życiem na pewno pokieruje.
Ksiądz, mówiąc o parafiach, w których posługiwał i teraz tutaj w tej rzeczywistości seminaryjnej i w tej odpowiedzi na moje pytanie odnośnie bycia rybakiem Pana, dotyka tej rzeczywistości drugiego człowieka, prawda, której też towarzyszymy jako kapłani. Jak ksiądz uważa, czego dzisiaj ludzie oczekują od nas kapłanów? Jak oni na nas patrzą? Czego oczekują?
Ja zawsze to powtarzam i do tego też dorastam, dojrzewam, że najpierw kapłan musi być człowiekiem. To jest podstawa, fundament. Tak jak wszędzie, w jakichkolwiek relacjach szukamy w drugim człowieka, czyli kogoś, kto nas zrozumie, kto nas wysłucha, kto znajdzie dla nas czas. Źle jest wtedy, kiedy kapłan nie ma czasu, kiedy kapłan nie chce ludzi zrozumieć, kiedy kapłan myśli o sobie. Wtedy jest źle, wtedy ludzie tak naprawdę takiego kapłana odsuwają. Ale jeżeli kapłan ich słucha, rozumie, taki kapłan uchodzi za człowieka świętego. Tak to trzeba powiedzieć, choć na pewno w swoim gdzieś życiu codziennym przeżywa różne trudności. Ale ludzie domagają się od nas kapłanów świętości, kapłana, który ma czas. Czasem nieraz słyszymy, że na przykład... Ja to widzę z swojej perspektywy. Wiem, że praca na przykład z młodymi ludźmi, z młodzieżą nie jest łatwa w ogóle. Praca jakakolwiek przestrzeni, gdziekolwiek nie jest łatwa. Na przykład się nieraz mówi, że z młodymi ludźmi na przykład praca jest trudna. Ja przekonałem się w każdej parafii, gdzie byłem, że praca z młodymi ludźmi, szczególnie z młodzieżą, jest fantastyczna. Dlatego, że i to też widzę po sobie, że młodzi ludzie zawsze będą przy kapłanie, kiedy kapłan będzie miał dla nich czas. To jest podstawa. Jeżeli kapłan ma czas dla młodego człowieka, oni zawsze przy nim będą. Nie wszędzie od razu będą może to tłumy, ale na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie szukał pomocy i wsparcia, może nawet kierownictwa duchowego u kapłana, który jest autentyczny, bo młodzi ludzie szybko to wyczują, czy kapłan jest autentyczny, czy nie jest autentyczny, czy kapłan jest szczery, czy nie i tak dalej, czy wierzy w to, co robi, czy nie. Szybko to wyczują. I tutaj także ludzie starsi, dorośli również wyczują to bardzo szybko, czy kapłan jest tożsamy z tym, którego wybrał, czyli z Jezusem Chrystusem. Czy idzie jego drogą, czy go kocha na serio, czy idzie z nim na serio, czy tylko w jakiś sposób powołanie traktuje swoje jako, nie wiem, jako pracę, a czy traktuje swoje powołanie jako wybór Chrystusowy.
Ksiądz obecnie jest ojcem duchownym naszego kaliskiego seminarium. Nie wiem, czy możemy to w ogóle porównywać w jakiś sposób z pracą parafialną, bo to jest zupełnie inny wymiar bycia kapłanem, czy kapłanem posługującym w tej rzeczywistości, ale odpowiada ksiądz w jakiś sposób za tych, którzy za chwilę będą posłani do ludzi, którzy będą pracowali z ludźmi w danej konkretnej parafii. Czy brzemię odpowiedzialności jest wielkie w tej sprawie?
Brzemię odpowiedzialności jest takie same, jakie ojciec ma wobec swoich dzieci. To jest takie same, choć ja nie traktuję może kleryków jako dzieci swoje, bo może to byłoby nadwyrost, ale jest ta ojcowska odpowiedzialność. Ojciec musi czasem powiedzieć trudne słowa, ale ojciec musi towarzyszyć, ojciec musi wspierać, ojciec czasem sam musi wyczuć, że coś z dzieckiem jest tak w domu na przykład, czy matka, wyczują, że z dzieckiem coś jest nie tak. Taka jest moja rola tak naprawdę. Pomóc może czasem pokierować młodym człowiekiem do Chrystusa, pokazać mu Chrystusa. Czasem też po to, żeby wspierać właśnie w tej drodze rozeznawania i pokazać, jakim kapłanem ma być później ten młody człowiek, który sam jako kapłan pokieruje ludźmi. Ja może nie nazwałbym tego brzemieniem, bo brzemię się troszkę tak źle kojarzy, ale bardziej bym nazwał to łaską, przywilejem i zaszczytem, że można towarzyszyć młodym ludziom w drodze do powołania kapłańskiego. Ja to tak odczytuję jako właśnie taki dar od Pana Boga i ja Panu Bogu dziękuję, i to też może wyda się dziwne, za doświadczenia mojego życia, które miałem gdzieś w młodości, w dzieciństwie, które pomagają mi dzisiaj zrozumieć ludzi. Ja za to Panu Bogu bardzo dziękuję, bo za doświadczenia jest trudno dziękować, za cierpienie jest trudno dziękować. Na pewno cierpienie jest, i tu możemy powiedzieć, jest brzemieniem, czyli czymś, czego nie chcemy. Co może gdzieś czasem wydaje się nam trudne, a ja Panu Bogu za to bardzo dziękuję, bo dzięki tym doświadczeniom ja wiem, co to znaczy żyć po prostu dla ludzi. Ja w ogóle to dowiedziałem się ostatnio, jakiś czas temu od mojej mamy. Moja mama takie rzeczy mi nie mówiła, że to jest nawet tak naprawdę taki klucz do zrozumienia człowieka. Ja tak naprawdę urodziłem się martwy. Podczas narodzin umarłem tak naprawdę, byłem reanimowany po moich narodzinach. I to, co z moją mamą rozmawiałem, powiedziała mi coś takiego, że ja otrzymałem drugie życie od Pana Boga. Co to znaczy? To znaczy, że ja tak naprawdę dzisiaj, to znaczy moje życie nie należy do mnie, od samego początku nie należało, ja to wiedziałem, ale to doświadczenie pokazało mi, że ja od początku należałem do kogoś innego. I dzisiaj też tak czuję, że nie należę do siebie. I to było pierwsze doświadczenie. Później doświadczenie w czasach kleryckich, kiedy pojawiły się gdzieś problemy w moim domu rodzinnym, przyszły też myśli, żeby odejść z seminarium, też tak było. Pamiętam, rozmawiałem z księdzem biskupem Stanisławem. Mieliśmy skrutynia z księdzem biskupem Stanisławem raz takie półroczne, czy roczne nawet. I wtedy pamiętam, na takim skrutyniu powiedziałem, że chcę odejść z seminarium. To był taki moment, kiedy to wszystko mnie przerosło. I wtedy ksiądz biskup powiedział mi takie słowa, które dzisiaj traktuję jako takie proroctwo. I może właśnie jego mógłbym potraktować jako takiego ojca mojego powołania. Dlaczego? Ponieważ powiedział mi coś takiego, że zadał mi takie pytanie wprost. Czy myślisz, że jeżeli wrócisz do swojego domu, to wszystko poukładasz? Czy to wszystko będzie tak, jak być powinno? Ja nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. I on mówi do mnie coś takiego. Nie dasz rady. Będąc tutaj w seminarium, oddając swoje życie Chrystusowi, zobaczysz, że wszystko się poukłada. I pamiętam ojciec duchowny, ksiądz Jacek Stefański, który był takim drugim, który mi też tak podpowiadał wraz z księdzem Michałem Pacyną, wspierali mnie jako ojcowie duchowni w seminarium właśnie w tym, żeby ten czas przetrwać. Ksiądz Jacek szczególnie powiedział mi coś takiego, że zobaczysz, jeżeli zostaniesz księdzem, zostaniesz wyświęcony, wszystko zniknie, wszystko ustanie. I tak się stało. Ja wiem, że te doświadczenia, które Pan Bóg dopuszczał, były po to, żeby mnie sprawdzić, czy jestem wierny, czy jestem mu wierny do końca. I te doświadczenia gdzieś się pojawiają do dnia dzisiejszego, z większym lub mniejszym natężeniem. Ale Pan Bóg mnie w ten sposób sprawdza, czy ja jestem mu wierny, czy ja go kocham, czy ja jestem dla niego i czy chcę być dla niego. I to tak naprawdę dzisiaj sprawia, że chcę być blisko ludzi. Nie wiem, może mi to nie wychodzi, może jest to z mojej strony czasem nieudolne, ale chcę być blisko ludzi, bo wiem, że dzięki temu, tym także doświadczeniom, wiem, jakie może być i potrafi być życie.
Często mówimy, że wszystko po co się dzieje w naszym życiu, prawda? Tak bynajmniej to staramy sobie tłumaczyć. I tak, kiedy słuchałem tego, co ksiądz mówił nam, czy nie jest tak też, że dzisiaj klerycy przychodzą z podobnymi problemami? No przecież nie wszyscy ci, którzy wstępują do seminarium, zostają księżmi, niektórzy idą inną drogą. Czy te doświadczenia też nie pomagają jakby dzisiaj tego młodego człowieka rozumieć, który przychodzi, pyta, czy to właściwa droga, czy może nie wrócić do domu, czy nie pomóc? Czy właśnie nie jest tak, że to, co przeżywałem, dzisiaj pozwala mi spojrzeć na tego drugiego człowieka właśnie przez ten pryzmat tego, co ja przeżywałem?
Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Myślę, że dzisiaj, w tamtym czasie, kiedy przeżywałem te doświadczenia, ja bym nie potrafił tym młodymi ludźmi pokierować, bo ja sam nie wiedziałem, jak to rozumieć i sam się gdzieś z pewnymi rzeczami mierzyłem. Dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy widzę, jak się to wszystko rozwijało, potrafię to w jakiś sposób też w sobie samym potrafiłem i dzisiaj tak widzę, że gdzieś potrafię to przeanalizować i mam gotowe rozwiązania, może to jest też źle powiedziane, ale jakieś takie swoje rozwiązania, które nieraz proponuję. Też pod kątem życia duchowego, rozwoju. Oczywiście, że tak. Doświadczenia są jak wszędzie. Podobne, gdzieś z mniejszym lub większym natężeniem różnych emocji, sytuacji. I to też, tak jak mówiliśmy, właśnie to pomaga mi zrozumieć drugiego człowieka, ale też nim pokierować. I widzę, że przez to też go rozumieć jeszcze bardziej i lepiej. Ale też życie duchowe, pogłębianie życia duchowego, które zawsze proponuję młodym ludziom. Duchowość, często mówię, to jest taki obwarowany zamek. I często zły duch krąży wokół tego zamku, żeby w niego uderzyć. I bardzo często uderza w ten sam punkt. Zbada, mierzy, w którym miejscu ta konstrukcja zamku jest słaba. To jest nasza duchowość. I często jest tak, że kiedy widzę nadchodzącego wroga, który chce uderzyć w ten mój zamek, czyli tą moją równowagę duchową, ten mój wewnętrzny spokój, zaczynam się go bać, tak? I pierwsze, co robię, to boję się, gdzieś człowiek się w tym lęku jeszcze bardziej nakręca, bojąc się tego, że ten zły duch go zwycięży. A myślę, że naszym zadaniem w życiu duchowym jest to, żeby nie bać się działania zła, bo ono jest. W naszym życiu duchowym chodzi o to, żeby wzmacniać mury tego zamku, żeby samemu wyjść na zewnątrz i zaobserwować, co w tej części tego muru jeszcze jest słaba. W tym właśnie też jest kierownictwo duchowe, czyli kierownictwo duchowe jest tym, który gdzieś na zewnątrz obserwuje i patrzy, w której części tego życia duchowego trzeba te mury wzmocnić. Co trzeba jeszcze zrobić? W czym pomóc temu młodemu człowiekowi, żeby on się duchowo wzmocnił? Takie zadanie kierownika duchowego. Tak bardzo prosto próbując pokazać właśnie, czym jest kierownictwo duchowe i czym my tak naprawdę, księże Szymonie, ty również na pewno jako kierownik duchowy, ale też wielu ludzi, czym tak naprawdę kierujemy i jakimi też zasadami się kierujemy, w jaki sposób też chcemy ludziom pomóc. To oczywiście tak tylko obrazowo, ukazując właśnie w tym obrazie zamku, to w jaki sposób trzeba ludziom pomagać. Ja to tak też rozumiem i tym też staram się kierować.
Na zakończenie jeszcze, księże Łukaszu, chciałbym dotknąć tego jednego tematu, żeby nam nie uciekł, bo jest ksiądz też diecezjalnym opiekunem wspólnoty modlitewnej Margaretka. Zawsze ilekroć ksiądz opowiada o wspólnocie, którą prowadzi. Dzisiaj, no co tu dużo mówić, różnie czasem o kapłanach się mówi, a wspólnota Margaretka to ludzie, którzy, no tak śmiem twierdzić, kochają kapłanów. Jakby ksiądz też parę zdań chociaż powiedział, jakie jest zadanie wspólnoty Margaretka.
Zadaniem wspólnoty Margaretka jest modlitwa o kapłańską świętość. Modlimy się o nowe powołania oczywiście, ale modlimy się szczególnie za tych kapłanów, których omadlamy, których sami wybraliśmy, ponieważ wspólnota Margaretka jest też, no tak trzeba powiedzieć, z ruchem oddolnym. Ponieważ założyła ten ruch Louise Ward, profesor z Kanady, pod wpływem młodej dziewczyny Margaret, która bardzo długo cierpiała, modliła się za księży i ona pod jej wpływem też obserwacji zaczęła myśleć o modlitwie za kapłanów. I właśnie pierwsze margaretki zostały założone w Medjugorje. Tam właśnie, dlatego patronką margaretek jest królowa pokoju. Stamtąd właśnie ta modlitwa za kapłanów jeszcze bardziej została rozpowszechniona na cały świat. I myślę, że zadaniem wspólnoty Margaretka jest, tak jak mówiłem, modlitwa o kapłańską świętość. Ale kapłańska świętość polega też na tym, żeby, co jest, nie jest łatwe, czasem mówieniem prawdy kapłanowi, czasem upomnieniem kapłana też. To nie jest łatwe, tak jak mówię. Jeżeli nie mam odwagi, a nieraz proponuję, to módlmy się jeszcze bardziej z tego kapłana o to, żeby jeżeli widzimy, że nie idzie drogą świętości, żeby na nią wrócił. Ale właśnie to jest troska o Kościół. To jest tak naprawdę, i widzę, że coraz bardziej wspólnota Marytka się rozwija. Oczywiście jest to dzieło Pana Boga. Nie jest nasze dzieło, ani moje dzieło. To jest dzieło Pana Boga. On w ten sposób, oczywiście posługując się Matką Najświętszą, pokazuje, że ta modlitwa jest bardzo potrzebna. I myślę, że czujemy tę modlitwę. Szczególnie wtedy, kiedy nie jest łatwo. Czujemy, że ludzie się za nas modlą. Ta Ruś coraz bardziej się rozwija. W tej chwili ja wiem o ponad 400 margaretkach obecnych w naszej diecezji, 400 grupach 7-osobowych modlących się, więc możemy sobie to przemnożyć, jaka to jest duża grupa. Mam kontakt z tymi wszystkimi osobami, ponad 400 osób. Mam kontakt z tymi osobami, wysyłam różne informacje do nich, żeby im przekazać różne informacje, zaproszenia, wyjazdy i tak dalej.
Ja prowokacyjnie zadam pytanie, to jak długo modlicie się za takiego kapłana, którego wybieracie? Na jaki okres go omadlacie?
To jest do końca życia. Do końca życia, tak jest, do końca życia. Chociaż jest też coś takie jak margaretki czasowe, pojawiło się na przykład na rok. Szczególnie one są zaadresowane do młodych ludzi, młodzieży, dzieci na przykład, którzy, no wiadomo, trudno wymagać, żeby modlili się całe życie, do końca życia. Więc są takie margaretki właśnie skierowane szczególnie dla młodych osób, kiedy na przykład, no wiadomo, nie możemy wymagać, żeby całe życie, to wtedy na jakiś tam okres, może to być na przykład na rok czasu, czasem na Wielki Post. Są różne, są to margaretki czasowe, które są tak naprawdę początkiem modlitwy później na całe życie. Bo to jest tak, że jak ktoś widzi, że ta modlitwa jest skuteczna, jest potrzebna, bo ja zawsze mówię, że to pokazuje, że modlitwa do nas wraca. Wspólnota, jeżeli modlę się za kapłana, oczywiście modlę się za kogoś. Ktoś może powiedzieć, ale ja mam dużo modlitwy własnej, modlę się też za rodzinę, za dzieci. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Ale modlitwa za kapłana, czyli za kogoś, kogo Bóg wybrał w Kościele, jest modlitwą, ja to zawsze powtarzam, o tyle skuteczną, jeżeli modlę się za niego, wiedząc, że ta modlitwa do mnie wróci. Bo ona wraca. Wraca w taki sposób. Ja to zawsze też powtarzam, że oddaj swoje życie Bogu, a Bóg się nim zajmie. I tak jest. Oddaję swoje życie na modlitwie za kapłana, a Bóg moje życie układa. Zajmie się nim. I tak jest. Matka Najświętsza naprawdę dokonuje wielu znaków i cudów, w których możemy się przekonać o tym, że ta modlitwa naprawdę jest skuteczna.
Księże Łukaszu, kończąc, ostatnie pytanie. Gdyby dzisiaj ksiądz miał jeszcze raz podjąć decyzję pójścia drogą powołania, czy też nie, jaka byłaby decyzja?
Oczywiście, żebym wybrał, tylko na pewno więcej bym od siebie wymagał.
Drodzy Państwo, kończymy tym ostatnim pytaniem. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Łukasz Pondel, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej i diecezjalny opiekun wspólnoty modlitewnej Margaretka. Księże Łukaszu, dziękuję, że ksiądz przyjął zaproszenie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.